Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja Piotr Tajczyński.
I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zapraszamy wszystkich tych, którzy, szczególnie tych, którzy śledzą nas w mediach społecznościowych, którzy lajkują, dzielą się naszymi odcinkami. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękujemy.
A przekroczyliśmy ważny próg, ponieważ w serwisie Spotify obserwuje nas 15 tysięcy osób. Bardzo Państwu dziękujemy, to już naprawdę pokaźna liczba.
No a średnie wyniki słuchalności naszych odcinków także rosną. Już średnio co tydzień słucha podcastu amerykańskiego ponad 11 tysięcy osób. To ja też uważam bardzo dobry wynik. A szczególnie dziękujemy jeszcze tym z Państwa, którzy dołączyli do nas w tym tygodniu w serwisie Patronite, którzy nas wspierają, bo to właśnie dzięki Państwu kolejne odcinki mogą powstawać.
A w tym tygodniu dołączyli Piotr, Wojciech, Krzysztof, Paulina, Krzysztof, Andrzej, Jacek, Tomasz, Justyna, Mikołaj i Duczka. Bardzo dziękujemy.
No dobrze, to dziś
tradycyjnie nieprzyjemnie, niemiło.
To prawda, dzisiaj trudny temat, ale znów bardzo ciekawy, na pewno Państwa zainteresuje, bo porozmawiamy o strzelaninach. I nie tylko strzelaninach. Czwartek, 13 kwietnia, przedmieścia Kansas City w Missouri, postrzelony zostaje 16-latek Ralph Yarl. Chłopak miał odebrać swoje młodsze rodzeństwo, ale pomylił domy i zamiast na ulicę Northeast 115 Terrace, trafił na ulicę North Street, Northeast 115. Te ulice są równoległe, dzieli je kilkadziesiąt metrów. A postrzelił go mieszkający samotnie biały 84-latek, który następnie tłumaczył, że obawiał się włamania, a 16-latek próbował wejść do jego domu. Chłopak przekonywał, że jedynie zadzwonił i nie wszedł do środka, a strzały faktycznie oddano przez przezroczyste drzwi wejściowe.
Dostał strzał w głowę, potem w rękę, ale udało mu się uciec do sąsiedniego domu, trafił do szpitala w stanie krytycznym.
Powinniśmy dodać, że chłopak 16-latek jest czarny.
15 kwietnia, Hebron, Nowy Jork, przy granicy ze stanem Vermont. 22. Grupa przyjaciół szuka domu znajomego, zajeżdżają autem na cudzy podjazd, nikt nie wychodzi z auta, orientują się, że to zły adres, zaczynają odjeżdżać. Wtedy z domu wychodzi facet ze strzelbą i oddaje dwa strzały w kierunku auta. 20-letnia Kylin Gillis umiera.
18 kwietnia na parkingu przed centrum handlowym w Teksasie zostają postrzelone dwie cheerleaderki, kiedy późnym wieczorem jedna z nich przez pomyłkę próbuje wsiąść nie do swojego samochodu. Zgodnie ze zeznaniami ofiar, dziewczyny spotykały się na tym parkingu, a następnie przesiadały do jednego auta, żeby dojeżdżać na treningi. Bardzo daleko, bo około 180 mil w jedną stronę. Tego wieczoru wróciły około północy, kiedy jedna z nich zorientowała się, że w aucie, do którego próbuje wejść, ktoś siedzi, wycofała się do samochodu koleżanki, ale mężczyzna podszedł do ich auta i zaczął strzelać.
One właśnie otwierały okno, żeby przeprosić za to, że pomyliły auto i wtedy ten oddał strzały. Na szczęście rany okazały się nieśmiertelne. Tego samego dnia, też 18 kwietnia, w północnej Karolinie, w miejscowości Gastonia, piłka do kosza wpada do cudzego ogródka i wtedy mężczyzna, właściciel tego ogródka, strzela do 6-latki i jej rodziców. Dziewczynka zostaje draśnięta, ale ojciec w ciężkim stanie trafia do szpitala. I to wszystko, proszę Państwa, w jeden tydzień.
Tak, i co te sprawy łączy? Kilka rzeczy. I zanim przejdziemy do kwestii najważniejszych, ja zwrócę uwagę na rzecz, która mnie uderzyła. Otóż w artykułach opisujących te zdarzenia, właściwie w każdym artykule, był link do zbiórki na takim serwisie GoFundMe, czyli takim serwisie zrzutka.pl. I sprawdziłem, w każdym z tych przypadków każda z ofiar lub osoby im bliskie utworzyły zbiórki, argumentując, że potrzebują pieniędzy na koszty leczenia, rehabilitacji lub w przypadku Kylin Gillis, tej dziewczyny z Nowego Jorku, na koszty pogrzebu. Zebrali od 132 tysięcy dolarów w przypadku ojca tej 6-latki z Karoliny Północnej do ponad 3,5, do prawie 3,5 miliona dolarów w przypadku Ralpha Yarla, czyli tego 16-latka z Kansas City. I to jest jednak uderzające, że pierwszą troską ludzi, których spotyka takie nieszczęście, jest to, że muszą opłacić koszty zdrowotne. Oczywiście może robią to cynicznie, może korzystając z tego, że sprawy są głośne, chcą po prostu zebrać trochę pieniędzy, ale jednak było to dla mnie uderzające, że muszą i że ta argumentacja to jest właśnie potrzebujemy pieniędzy na leczenie i rehabilitację. Bo o Polsce się czasami mówi, że to jest społeczeństwo zrzutka.pl, no okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych jest podobnie.
Dzisiaj Państwu opowiemy o takich właśnie przypadkach, o prawach stand your ground. Wprawdzie nie wszystkie przypadki kwietniowe pod to podpadają, bo w stanie Nowy Jork, gdzie zginęła Kellyn Gillis, nie ma takiego prawa. Z kolei Missouri, tam gdzie został postrzelony Ralph Yarl, ma takie prawo, jest jednym z 30, ale nie wszystkie te przypadki są takie same, ale to, co je łączy, no to jest konfrontacja, która nie powinna zakończyć się tragicznie i nie powinna się zakończyć strzelaniną, tylko co najwyżej wymianą nieprzyjemnych komentarzy, jakimś przekleństwem, ktoś kogoś zwyzywa, kończy się tragicznie.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz. Ofiary poza jedną osobą to są ludzie młodzi, mający 21 lat lub mniej. I w Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych postrzeleń wśród dzieci i młodzieży gwałtownie rośnie. A proszę Państwa, w 2020 roku zgony w wyniku ran postrzałowych stały się główną przyczyną śmierci w grupie wiekowej od 1 do 18 roku życia, od 1 do 18 roku życia, wyprzedzając wypadki samochodowe. Odpowiadają za około 19% zgonów w tej grupie, wypadki samochodowe za 16,5%. I sięgnąłem sobie jeszcze do danych. Analiza Kaiser Family Foundation dowodzi, że w zestawieniu takich 12 zamożnych krajów należących do OECD, Stany Zjednoczone odpowiadają za, uwaga, 97% zgonów dzieci i nastolatków w wieku od 1 do 19 roku życia spowodowanych użyciem broni. Czyli jeżeli nastolatkowie i dzieci giną z powodu użycia broni, to niemal pewne jest w tych krajach, że będą to ofiary w Stanach Zjednoczonych i to kolejne dane, które pokazują, że nic tak nie chroni naszych dzieci, jak właśnie duża liczba sztuk broni i łatwy do niej dostęp.
No to przejdźmy do tych stand your ground. O co tutaj chodzi? Co to jest za prawo? Jak one się od siebie różnią w poszczególnych stanach? Bo jak powiedzieliśmy, Missouri to jest jeden z 30 stanów, gdzie działa takie prawo, ale to nie jest tak łatwe do ustanowienia, dlatego że każdy stan ma swoje przepisy, one się często różnią słownictwem, różnią się dokładnymi zapisami, ale powinniśmy właściwie wyjść od doktryny prawa, prawa angielskiego, castle doctrine, czyli doktryna zamku.
I ja bym jeszcze powiedział więcej, bo te stand your ground, czyli prawa, które możemy tłumaczyć jako prawo ani kroku wstecz, to są prawa dotyczące możliwości samoobrony w sytuacji zagrożenia. I je wprowadzano w ostatnich dekadach, ale to nie jest tak, że wcześniej w Stanach Zjednoczonych żadne przepisy nie obowiązywały. I ogólne regulacje mówiły, że człowiek ma prawo się bronić i użyć przemocy, żeby się bronić, tylko zasadniczą cechą wspólną tych przepisów było zastrzeżenie, że jeżeli jest taka możliwość, to człowiek powinien się wycofać, uniknąć zagrożenia, a jeżeli nie pozostaje mu już nic innego, no to wówczas ma prawo się bronić, w tym użyć śmiertelnej deadly force, czyli tej śmiercionośnej broni.
Za wyjątkiem właśnie tej koncepcji castle doctrine, czyli doktryny zamku, która mówi, że w domu, jeśli jesteś u siebie w domu, nie na swojej posesji, tylko w swoim domu, to nie musisz uciekać, nie musisz się wycofywać, masz prawo użyć śmiercionośnej broni. Czyli na przykład schodzisz w nocy do swojej kuchni, w kuchni ktoś jest i możesz użyć wobec niego broni palnej, nie wiem, noża i tak dalej. Możesz się bronić. U siebie w domu możesz to robić. Natomiast prawa stand your ground.
A wiesz jeszcze co? A wiesz, że te prawa, te wynikające z Castle Doctrine, nazywano Make My Day. Prawami Make My Day od słynnej sceny z filmu z Clintem Eastwoodem o inspektorze Harrym Callahanie. To tylko tak zaznaczam, jak ludzie o niej myśleli o tych prawach.
No tak, ale to była doktryna jakby dużo, dużo starsza, która wywodziła się z prawa zwyczajowego i w ogóle z prawa brytyjskiego. I to by była zawsze podstawa samoobrony amerykańskiej. Czy u siebie w domu jesteś panem własnego zamku, panem własnego domu, nikt nie może cię zmusić do tego, żebyś go opuścił, możesz się tam bronić w taki sposób, w jaki uznajesz za stosowne.
Oczywiście, to brzmi rozsądnie.
Natomiast prawa stand your ground rozszerzają to, gdzie można użyć siły, jeśli czujesz się zagrożony. Już nie tylko w domu, ale we wszystkich innych miejscach, w których legalnie przebywasz. I nawet jeśli miałeś inną metodę, mogłeś uciec bezpiecznie, mogłeś się wycofać, mogłeś uniknąć konfrontacji, to te prawa mówią, nie musisz tego robić, znaczy nie musisz się wycofywać, możesz stand your ground, możesz zostać tam, gdzie jesteś i się bronić.
Ja nawet sobie przetłumaczyłem fragment tego prawa z Florydy, który mówi tyle. Osoba, która nie jest zaangażowana w żadną nielegalną aktywność, a która została zaatakowana w jakimkolwiek miejscu, w którym ma prawo przebywać, nie ma obowiązku wycofania się i ma prawo odpowiedzieć siłą, w tym śmiercionośną bronią, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że jest to konieczne, aby zapobiec śmierci lub poważnej krzywdzie wobec siebie lub innej osoby, lub aby zapobiec popełnieniu przestępstwa z użyciem siły.
Dobrze, że zacząłeś mówić o Florydzie, bo właśnie tam zaczęły się takie prawa. W 2005 roku gubernator Jeb Bush po lobbingu NRA, czyli Krajowego Towarzystwa Strzeleckiego, podpisał prawo 776.013, które mówi właśnie to, co teraz zacytował Państwu Łukasz. Czyli możesz bronić się na miejscu, możesz użyć śmiercionośnej broni jako pierwszej metody obrony. No i to zmieniało bardzo wiele, dlatego że normalnie musiałeś udowodnić, że użycie siły w samoobronie było konieczne, że nie miałeś innej metody. Bo te wcześniejsze przepisy mówiły, że musisz się wycofać, jakby masz obowiązek wycofania się, jeśli możesz to zrobić bezpiecznie. To też nie jest tak, że zawsze ci kazało się wycofywać i nie wolno ci się było bronić. I nawet jak ktoś cię, nie wiem, atakuje z maczetą, to ty musisz uciekać, a nie możesz do niego strzelić. No nie, oczywiście, jeśli nie masz się jak wycofać, to możesz się bronić. To prawo zmieniało tyle, że teraz to prokuratura musi ci udowodnić, że nie działałeś w samoobronie. Jakby ciężar jest zupełnie gdzie indziej. To nie ty udowadniasz, że nie miałeś wyboru i musiałeś użyć siły lub śmiercionośnej broni, tylko teraz prokuratura musi udowodnić, że nie działałeś w samoobronie, a to oczywiście jest dużo trudniejsze.
No i pytanie jest, po co takie przepisy wprowadzono? No, czy była jakaś fala wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, w których ktoś bronił się, a później został skazany, albo musiał przejść przez jakiś długi proces i udowadniać swoją niewinność, to, że czuł się zagrożony? No, nie było nic takiego, nic takiego się nie stało. Ja dotarłem do takiej rozmowy z magazynem Slate, w której pewna profesor z Wydziału Prawa University of Miami twierdzi, że w przypadku regulacji na Florydzie to właśnie był lobbying narodowego tego Krajowego Towarzystwa Strzeleckiego, ale te przepisy, ty powiedziałeś, że podpisał Jeb Bush, ale one przeszły przez legislaturę stanową z poparciem zarówno republikanów, jak i demokratów. W Senacie stanowym przeszły bez jednego głosu sprzeciwu. No ale trzeba było je jakoś uzasadnić, więc uzasadniono i wskazywano na sytuację jedną, w której niejaki James Workman, to był 77-letni mężczyzna mieszkający z żoną w samochodzie kempingowym, po tym jak huragan zniszczył ich dom. I ten człowiek w nocy 3 listopada 2004 roku zastrzelił 35-letniego pracownika Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, FEMA, który tam był właśnie z powodu tego huraganu. I w środku nocy z nieznanych przyczyn, być może pod wpływem alkoholu, wszedł do tego zrujnowanego domu Workmana. I żeby było ciekawiej, ów Workman, ten 77-latek, nigdy nie miał rozprawy w sądzie i nie został nawet oskarżony, ponieważ prokuratura uznała na podstawie już obowiązujących przepisów, że miał prawo użyć broni przeciwko intruzowi, że miał prawo poczuć się zagrożony, ale zwolennicy nowych regulacji uznali, że te kilka tygodni, kiedy prokuratora podejmowała decyzję, prowadziła dochodzenie i podejmowała decyzję, czy postawić zarzuty, czy nie, były nadmiernym ciężarem dla owego człowieka, dla jego żony, dostarczyły nadmiernego stresu i tak nie powinno być. I to było to uzasadnienie.
Czy to prawo działa? Tutaj najlepszym właśnie miejscem, żeby się skupić, to jest Floryda, gdzie to przepisy działają najdłużej, bo to już od 2005 roku. No i badania dziennikarskie na Florydzie pokazują, że ludzie często się na nie powołują Ale wydawane wyroki są bardzo różne, w zależności od tego, kto powołuje się na to prawo Stand Your Ground. 70% broniących się w ten sposób wyszło wolno. To są badania z 2012 roku, czyli po 7 latach obowiązywania tego prawa. Dlaczego w 2012? Zaraz o tym Państwu powiemy. Tylko że z tych 70%, którzy by w ten sposób się bronili i wyszli wolno, 73% to byli tacy, którzy zabili, biali ludzie, którzy zabili w samoobronie, twierdząc, że działali w samoobronie czarnego, ale tylko 59% tych czarnych, którzy w samoobronie zabili białego. I były przypadki, kiedy powołując się właśnie na te przepisy, wolno wychodził ktoś, kto na przykład strzelił komuś w plecy, kto strzelił do leżącego, kto zastrzelił dwójkę nieuzbrojonych ludzi. Ba, nawet były takie przypadki, że dilerzy narkotyków wychodzili wolno, chociaż zastrzelili kogoś w strzelaninie, która wynikła w wyniku jakiegoś, no nie wiem, nieudanej transakcji narkotykowej, no ale powoływali się na to, że czuli się zagrożeni i rzeczywiście nie słyszeli zarzutów. Czyli coś, co w teorii nie powinno się podobać konserwatystom, którzy przecież te przepisy przyjęli, żeby chronić no, dobrych, pobożnych tutaj Amerykanów, po prostu zagrożonych szalejącą przestępczością, a nie po to, żeby pomagać przestępcom.
Ja też przeglądałem różnego rodzaju analizy i trafiłem na taką w New York Timesie, gdzie się powoływano na badania think tanku Rand Corporation i tu nie stwierdzono, by takie przepisy miały skutek odstraszający, to znaczy, żeby przestępczość zmalała, bo takie też było uzasadnienie, no jak przestępca będzie wiedział, że ten atakowany czy rabowany obywatel nie ucieknie, tylko mu się postawi, no to się dwa razy zastanowi. No więc badania nie pokazują, żeby doszło do jakiegoś obniżenia przestępczości, na przykład liczby włamań i tak dalej. I te analizy Rand Corporation nie rozstrzygają, czy z kolei przyczyniły się te przepisy do większej liczby śmierci z powodu użycia broni palnej. Ale są też inne analizy pokazujące, że te przepisy mogą odpowiadać w Stanach Zjednoczonych rocznie za nawet 700 dodatkowych zgonów. I pokazują też analizy właśnie na Florydzie, że ludzie chętniej nie wycofują się z sytuacji konfrontacyjnych, nawet jeżeli mają taką możliwość właśnie dzięki tym przepisom, a więc konflikty, których dałoby się uniknąć, no nie unika się ich.
Z kolei inne badanie z 2022 roku pokazuje, że przepisy zwiększyły liczbę zabójstw o 8 do 11% miesięcznie i najwięcej w Stanach Południowych, gdzie te przepisy obowiązują najdłużej. Największy wzrost to Alabama, Georgia, Louisiana, Missouri i Florida właśnie, czyli właśnie tam, gdzie te przepisy typu Stand Your Ground obowiązują najdłużej i są to takim jakby flagowym pomysłem tamtejszych republikanów. Dziś 38 stanów ma te przepisy w jakiejś formie. W 10 przypadkach mówi to wprost, znaczy dokładnie używa tych słów Stand Your Ground, reszta jakoś inaczej. Bo jak mówimy, no to jakby systemy prawne różnych stanów się od siebie różnią, ale generalnie chodzi o to samo w tych 38 stanach. Jeśli możesz uniknąć konfrontacji wycofując się, to teraz nie musisz się wycofywać. Owszem, są czasem zastrzeżenia, że musi być uzasadnione podejrzenie, że sytuacja jest niebezpieczna, że osobnik chce użyć przemocy, ale są właśnie takie stany jak Floryda, gdzie to, jak mówimy, prokuratura musi wykazać, że ktoś nie działał w samoobronie. I tylko w 12 stanach jest obowiązek wycofania się z sytuacji konfrontacyjnej. Na przykład w Ohio w 2021 roku ta ustawa weszła w życie, usunęła z przepisów obowiązek wycofania się, zanim można użyć broni, i republikanie, legislatura stanowa w Ohio, republikańscy politycy, połączyli to z ustawą, która jeszcze utrudnia cywilne pozywanie osób za użycie broni palnej. I co ciekawe, ustawie tej sprzeciwiała się koalicja burmistrzów z Ohio i koalicja szefów policji z miast w stanie Ohio i prosili gubernatora o weto. I chociaż gubernator Mike DeWine, czyli taki republikanin, powiedziałbym starego typu, czyli dość zdroworozsądkowy, czasem nawet antytrumpowy, na początku nie chciał takiej ustawy, tylko domagał się jakiejś zdroworozsądkowej reformy dostępu do broni palnej, ustąpił pod naciskiem lobby i przyjął tę ustawę i jakby zaczął ją nawet chwalić. No i taką mamy teraz sytuację, jak mówimy, że 38 stanów ma takie przepisy.
No ale dlaczego policja przeciwko temu protestuje, skoro to miałoby prowadzić do obniżenia przestępczości? To policja powinna być zachwycona. No jeżeli będzie mniej przestępstw, to mniej roboty dla policjantów i mniejsze dla nich zagrożenie. No niestety, tak jak Państwu mówimy, jest inaczej, bo rośnie liczba strzelanin, rośnie liczba ofiar takich sporów, które przeradzają się w strzelaniny. No i ludzie biorą prawo w swoje ręce, uważają, że są w stanie sobie poradzić i mają możliwość, to używają broni. I niekiedy są takie sytuacje, kiedy mimo tego, że policjant czy dyspozytor otwarcie mówi człowiekowi, nie idź, zostaw, odsuń się, odejdź, nie angażuj się, to ludzie, był taki przypadek w Teksasie, gdzie człowiek bezpośrednio powołał się na to prawo, kiedy dokonywano rabunku domu jego sąsiada i wyszedł z własnego domu po to, żeby tam interweniować. Ale chyba najsłynniejszym przypadkiem to było zabójstwo Trayvona Martina właśnie na Florydzie. Martin to był 17-latek, czarnoskóry, a zastrzelił go niejaki George Zimmerman, który był członkiem straży sąsiedzkiej i zadzwonił na policję, zgłaszając podejrzaną osobę w okolicy. Żeby było jasne, nie doszło do żadnego przestępstwa, Zimmerman był po prostu zaniepokojony i bo mamy nagrania z dyspozytorni, mimo wyraźnych instrukcji od dyspozytora, by nie szedł za tą osobą, Zimmerman nie posłuchał, wdał się w przepychankę i w czasie szamotaniny wyciągnął pistolet, zastrzelił chłopaka. I chociaż w późniejszym procesie Zimmermana ostatecznie uniewinniono, jego prawnicy nie powoływali się bezpośrednio na te przepisy stand your ground, to policja właśnie tymi regulacjami tłumaczyła, dlaczego Zimmermana nie aresztowano natychmiast po zdarzeniu. I znów wracam jeszcze do tego wywiadu dla magazynu Slate, bo wspomniana profesor z University of Miami tłumaczyła, że jeśli policja na Florydzie ma prawdopodobny powód, aby sądzić, że osoba działała na podstawie przepisów stand your ground, to nie ma prawa takiej osoby aresztować. Wyobrażasz to sobie? Znaczy, co jest niesamowite. To znaczy, masz zabójcę, znaczy doszło do zabójstwa, ktoś nie żyje, ktoś kogoś zastrzelił, a ty nie masz prawa aresztować, jeżeli jest to podejrzenie. No i oczywiście to już wpływa na samą sprawę, bo jeżeli policja nie może podjąć działań natychmiast po zdarzeniu, przeszukać, sprawdzić, przesłuchać tej osoby, no to siłą rzeczy część dowodów w całej sprawie może zniknąć. Więc to jest też interesujące rozwiązanie.
Te wydarzenia miały miejsce w lutym 2012 roku, no to była głośna sprawa, zabójstwo Trayvona Martina, jedna z takich fundamentalnych spraw dla ruchu Black Lives Matter. Nie tylko dlatego, że Trayvon Martin zginął zastrzelony, ale też właśnie dlatego, że Zimmerman nie został aresztowany, no i jakby do tego procesu doszło później, no a później jeszcze, jak wiemy, w 2013 został uniewinniony. Ale tu Floryda rzeczywiście jest jakimś niezwykłym stanem, nie tylko dlatego, że jako pierwsza to wprowadziła, ale tam jakby to chyba jest najbardziej ekstremalne przypadki. Mówisz o tym, że policja nie ma prawa aresztować ludzi, którzy właśnie kogoś zastrzelili, jeśli mogli działać na podstawie tych przepisów. W 2018 roku na parkingu doszło do, gdzieś tam na Florydzie doszło do sporu o miejsce parkingowe. Ktoś przyjechał, zajechał na miejsce dla niepełnosprawnych, nie wolno tam było stanąć, więc ktoś przyszedł się awanturować, że tutaj nie wolno stać. I to się zakończyło, strzelanina to jest złe słowo, po prostu kiedy ten, który źle zaparkował, odwrócił się, żeby już wrócić do swojego auta, bo zwyzywał tamtego, to facet wyciągnął broń i zaczął strzelać i na oczach 5-letniego syna tego faceta go zastrzelił. Także to, wiecie Państwo, spór o miejsce parkingowe, to się dzieje wszędzie, w Polsce się dzieje wszędzie, że ludzie kłócą się o najróżniejsze rzeczy, tylko że kiedy nie ma dostępu do broni, to nie wyciągają z kabury pistoletu i nie strzelają komuś w plecy, w głowę czy w klatkę piersiową.
No i te takie incydenty drogowe, to w Stanach to się nazywa road rage incidents, czyli takie wybuchy wściekłości na drodze z powodu różnego rodzaju sporów, one Także ich liczba rośnie i liczba ofiar, zarówno śmiertelnych, jak i osób, które odniosły rany w wyniku takich incydentów. Ja znalazłem badania takiej organizacji, która jest, to trzeba zaznaczyć, organizacją na rzecz ograniczenia dostępu do broni, Every Town for Gun Safety. Na podstawie zebranych danych, zebranych w takim serwisie internetowym Gun Violence Archive, i to są dane, na które powołują się bardzo często amerykańskie media, w tym serwisie zbierane są dane na przykład na temat masowych strzelanin w Stanach Zjednoczonych, 210 na 11 maja, już było w tym roku, no to ta organizacja Every Town for Gun Safety wyliczyła, że liczba osób rannych lub zabitych w wyniku wykorzystania broni w takich incydentach drogowych rośnie od 2018 roku i wówczas w Stanach Zjednoczonych doszło do co najmniej 70 zgonów w wyniku takich strzelanin, a kilka lat później liczba ta wzrosła do 141, podobnie jeżeli chodzi o liczbę osób rannych, ze 176 osób w 2018 do 413 w 2022 roku. I jak sobie podzielili to przez liczbę dni, to wychodzi im, że w wyniku takich incydentów ktoś zostaje ranny lub zabity średnio co 16 godzin.
Tak, i znów oczywiście te dane pokazują, że na południu, gdzie o broń jest najłatwiej, a przepisy typu Stand Your Ground są najpopularniejsze, jest tych zgonów więcej niż w innych rejonach kraju. No i z czego to się bierze? Bo rzeczywiście nie wszystko można tłumaczyć przepisami typu Stand Your Ground, bo jak mówimy, wiele z tych przypadków nie dotyczyło takiej sytuacji, bo ani ktoś nie mógł się realnie czuć zagrożony, bo osoba nie była uzbrojona. Niektóre z tych przypadków dotyczyły kogoś, kto strzelał z własnego domu. Tu, jak mówimy, działa inna doktryna, ta wieloletnia obowiązująca Castle Doctrine. Ale przypadków jest cała masa. Ten kwiecień był rzeczywiście wyjątkowo rekordowym, być może też dlatego, że media nagle zwróciły na to uwagę i zaczęły informować o tych sprawach częściej niż wcześniej, bo jak się już przekopie archiwa i troszkę wygoogla, no to się okazuje, że takie rzeczy się zdarzają cały czas. W 2013 roku na przedmieściach Detroit 19-letnia pijana kobieta miała wypadek samochodowy, zapukała do pobliskiego domu w poszukiwaniu pomocy, została zastrzelona. W tym samym roku chłopak 19 urodziny wracał do domu, wszedł do złego auta, bo myślał, że to jest jego Uber, został zastrzelony. I teraz tak.
O, i więcej znajdziemy takich przypadków. Ja czytałem o człowieku, który pomylił mieszkania, a był, żeby naprawić jakąś usterkę hydrauliczną. I zapukał, dostał kulkę. Ktoś pomylił się wracając do domu, chłopak chciał pójść do dziewczyny, ale w Stanach Zjednoczonych, jak Państwo wiedzą, często te osiedla na przedmieściach to są rzędy identycznych domów, więc o pomyłkę nie jest trudno. Znów pomylił się strzał. Także mogą z Państwo takich historii w Stanach znaleźć bardzo dużo.
Czasem nawet giną w ten sposób dzieci. W lutym tego roku w Alabamie 12-latek został zastrzelony przez kobietę, ponieważ razem z kolegą 14-letnim psocili na jej posesji. Zaczęli uciekać i wtedy strzeliła, zabijając 12-latka.
No i pytasz, skąd to się bierze? No to po części już odpowiedzieliśmy, bo Amerykanie nie są inni, moim zdaniem przynajmniej, niż ludzie w takich krajach jak Polska. Też się wściekają, kłócą, tylko mają ten dostęp do broni, ale czynnik różnicujący, również o nim już wspomnieliśmy, no to jak wiele rzeczy w Stanach Zjednoczonych, to jest czynnik rasowy. Kiedy mamy do czynienia z tą sytuacją, o którym Państwu na początku powiedzieliśmy, w Kansas City w Missouri, gdzie ten 84-latek postrzelił 16-latka, który pomylił mieszkania, chciał odebrać rodzeństwo, zapukał nie do tych drzwi i dostał dwa strzały, no to już prokuratura powiedziała, że w tej sprawie rolę odgrywał czynnik rasowy, a rodzina tego 84-latka, jeden z jego wnuczków, powiedział, że dziadek spędzał całe dnie oglądając prawicowe media i wierząc w różne takie teorie spiskowe, także spod znaku QAnon.
Wnuków, bo to już dorosły człowiek. To jest 20-paroletni facet. To
no ale no to jak jest dziadziuś, to jest i wnuczek. No dobrze, wnuków.
No i tylko trzeba dodać, te kwietniowe wypadki, by już się tylko chwilowo na nich skupić, były dość różnorodne pod względem koloru skóry zarówno ofiar, jak i sprawców. Sprawcy bywali i biali, i czarni, i latynoscy. Ofiary były i białe, i czarne. Natomiast to się dobrze wpisuje w taką narrację strachu, którą sprzedają amerykańskie media i na przykład Krajowe Towarzystwo Strzeleckie. To znaczy, że musisz być ciągle uzbrojony, żeby się bronić, ponieważ niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. I tutaj nie wiem, czy Państwo wiecie, jest taki magazyn Firearm News. Dawniej nazywał się Shotgun News. Dawniej, to znaczy od 1946 roku. I okładka magazynu Firearm News z maja 2021 roku to jest taki magazyn dla właścicieli, dla posiadaczy, dla fanów broni palnej, gdzie można się dowiedzieć, co kupić, czego nie kupować, co działa, co nie i tak dalej. I okładka przestrzega przed Antifą i na tej okładce mamy ojca rodziny, który broni swojej przerażonej rodziny przed napastnikiem, który atakuje dyskorolką, a ojciec trzyma w ręku takiego shotguna. Oczywiście rodzina przerażona, napastnik z deskorolką. No i to jest niecały rok po tym, jak Kyle Rittenhouse, o którym Państwu opowiadaliśmy, zastrzelił właśnie gościa, który zamachnął się na niego deskorolką w trakcie protestów Black Lives Matter. No i to się, to jest absurdalne, ta okładka wygląda jak wymyślona, ale to jest coś, co sprzedawcy broni, NRA i prawicowe media wpajają nieustannie konserwatywnym Amerykanom. Bójcie się. Mówiliśmy w ostatnim odcinku o Tuckerze Carlsonie, który ciągle powtarzał swoim słuchaczom tę opowieść, że oni po was idą. Oni, czyli Black Lives Matter, oni, Antifa, że jest rasizm wobec białych, przemoc wobec białych, że państwo nic z tym nie robi, że was los nikogo nie obchodzi, więc musicie bronić się sami, musicie brać sprawy we własne ręce. Jedna z ostatnich rzeczy, jaką zrobił Tucker Carlson w Fox News, zanim go wywalili, to była właśnie sprawa dotycząca Stand Your Ground.
Dotyczyło to sprawy z lipca 2020 roku. W Dallas odbywały się protesty Black Lives Matter i tam niejaki Daniel Perry, biały żołnierz, został skazany później za zabicie Garretta Fostera, również białego weterana uczestniczącego w tych protestach. Daniel Perry wjechał samochodem w grupę protestujących, to znaczy poruszał się samochodem bardzo blisko grupy protestujących, w tym Fostera. Foster miał przy sobie broń półautomatyczną, AK-47. W Teksasie wolno mu było ją nosić, miał ją na wierzchu. I adwokaci Perry'ego przekonywali, że no wybuchła kłótnia, Foster podniósł karabin i wtedy Perry pięciokrotnie do niego strzelił ze swojego pistoletu, który miał w aucie. Ale zeznania świadków, a także zeznania samego Perry'ego temu przeczyły. Perry powiedział po aresztowaniu, że strzelił po to, żeby ów Foster w ogóle nie mógł do niego wycelować, więc strzelił wcześniej. Przeciwko Perrymu świadczyły także jego komentarze zamieszczane w mediach społecznościowych, wymierzone w tych protestujących, w których mówił, że między innymi, że chyba pojedzie do Dallas, żeby kogoś zastrzelić, albo że będzie musiał strzelać do protestujących, bo tam robią hałas przed jego domem. No, obrona z kolei powoływała się na swoich świadków, na czarnych żołnierzy, z którymi Perry służył i którzy zaznaczali, że on rasistą nie jest. No ale Perry został uznany winnym i skazany na 25 lat więzienia. I tutaj w tym momencie wchodzi nam na scenę Tucker Carlson, który głos zabrał jeszcze zanim ten wyrok skazujący Perry usłyszał.
Republikańscy politycy wzywali gubernatora Teksasu, Grega Abbotta, do ułaskawienia, ale Abbott zapowiedział, że zacznie tę procedurę ułaskawienia właśnie po tym, jak wezwał go do tego Tucker Carlson na antenie. 10 kwietnia gościem Tuckera Carlsona był Kyle Rittenhouse, który stał się dla prawicy symbolem właśnie brania sprawy we własne ręce. Tucker Carlson bardzo chwalił Rittenhouse'a, wielokrotnie mówił, że to porządny, dobry, patriotyczny młody człowiek, który po prostu wziął sprawy we własne ręce, ponieważ musiał się bronić, ponieważ państwo nie robiło tego, co do niego należało.
Donald Trump też chwalił Rittenhouse'a, spotykał się z nim i tak dalej, to jest tak znane nazwisko.
Tak, no i Carlson i Rittenhouse w swoim programie 10 kwietnia razem powtarzali właśnie o prawie do samoobrony, zastanawiali się nad tym, jak się teraz musi czuć ten biedny Daniel Perry, tak strasznie pokrzywdzony, no i wzywali gubernatora Abbotta do ułaskawienia. To, jak mówimy, był jeden z ostatnich programów Tuckera Carlsona, ale to jest też charakterystyczne, że właśnie takie osoby, które korzystają, a przynajmniej twierdzą, że korzystają z prawa do samoobrony, do tego Stand Your Ground, stają się dla prawicy bohaterami. Kyle Rittenhouse to jest już znane Państwu nazwisko, ten Daniel Perry to jest również taka osoba. Przypominam jeszcze Państwa McCluskey.
Tak, którzy byli z St. Louis w Missouri, tam na szczęście nikt nie zginął, ale protest znów Black Lives Matter przechodził okolicą, w której mieszkali państwo McCluskey i oni, to znów są zdjęcia, czy, które państwo mogą znaleźć w internecie, wyglądają jakby nie mogły być prawdziwe, a toż takie małżeństwo w średnim wieku, no taki pucołowaty, niski pan z bronią, znowu AR-15 i pani z takim niewielkim pistoletem wychodzą przed dom i co? I nie wiem, co oni chcieli osiągnąć. Czekają, aż ktoś ich napadnie, ale twierdzili, że oczywiście poczuli się zagrożeni, więc wyszli przed dom z tą bronią, żeby, no nie wiem, co zrobić, zapobiec ewentualnej napaści na siebie i znów oni byli, stali się takimi bohaterami. McCluskey zresztą startował już, nie wiem, czy do Senatu, no próbował kariery, próbował swoich sił w polityce, ale bez powodzenia.
Pamiętam, że zaproszono ich na konwencję republikańską przed wyborami 2020 roku jako jednych z gości honorowych. No i to rzeczywiście jest...
Tak, startował do Senatu, ale przegrał w prawyborach partii republikańskiej.
No tak, ale to się wszystko pasuje doskonale do tej opowieści, którą sprzedają Fox News i inne prawicowe media i sprzedawał do niedawna Tucker Carlson, to znaczy właśnie oni po was idą, musisz się bronić, właściwie slogan strzelaj najpierw, pytaj później, w praktyce. To, co zrobił ten Lester, ten człowiek z Missouri, który postrzelił tego Ralpha Yarla, to jest dokładnie to, to znaczy dzwoni ci do drzwi ktoś, widzisz, że to jest czarny chłopak, w związku z tym jego pierwsza reakcja to było strzelić do tego, nie zapytać o co chodzi, w czym mogę pomóc, tylko strzelasz. No ale jeśli rzeczywiście jesteś karmiony opowieścią, że oto Black Lives Matter idzie po ciebie i nic właściwie innego w życiu nie robisz, bo tak było w przypadku tego gościa, no to nic dziwnego, że oni reagują tak, jak im wtłaczają media.
No właśnie, tutaj toczy się spór, czy można się powołać na te przepisy Stand Your Ground. No i znów, czy w tym wypadku Castle Doctrine, i będzie się to rozstrzygało z tego, co czytałem. Jak gdyby kluczową informacją jest to, czy chłopak jedynie zadzwonił do drzwi, czy na przykład dotknął klamki, próbował ją nacisnąć, próbował coś manipulować drzwiami. No bo wtedy ten oskarżony będzie mógł powiedzieć, że tak, próbował wejść do mojego domu. Chociaż nie wszedł, o czym wiemy, nie przekroczył progu domu, no to jeżeli już coś próbował zrobić z drzwiami, to wówczas będzie się można powołać na takie przepisy i poczucie zagrożenia. No co jest absurdalne w tym sensie, że bezpośredniego zagrożenia nie było i jak mówił burmistrz Kansas City, jeżeli w tym wypadku te przepisy Castle Doctrine, przepisy o samoobronie będą miały zastosowanie, no to rzeczywiście każdy pracownik poczty, dostawca Amazona może się bać, no bo wystarczy, że pojawi się na ganku kogoś, a ten ktoś uzna to za zagrażające.
Ty już na skautek przyjdzie sprzedawać ciasteczka, zadzwoni do drzwi, możesz się poczuć zagrożony i co, strzelisz do niej przez drzwi, bo chcecie napaść, ty już na skautek sprzedających ciasteczka. Znaczy to jest absurdalne, że to brzmi absurdalnie, ale w ogóle absurdalną jest sytuacją, w której tyle ludzi ma broń i jeszcze w takich czasach, o jakich Państwu mówimy, kiedy przestępczość rzeczywiście przez lata spadała, wbrew temu oczywiście, co powtarzały media, bo to też jest jakby ważny element tego. Tutaj akurat wina leży nie tylko po stronie Fox News, ale wszystkich mediów, które nieustannie bardzo chętnie informują o tym, o każdym wypadku napaści. Jakby przestępczość jest zawsze tematem numer jeden, wszyscy chcą o tym słuchać, no ale nic dziwnego, że potem jak pytać ludzi, to oni mówią, no przestępczość rośnie, mimo że przez całe lata przestępczość spadała, dopiero ostatnio zaczęła rosnąć w okresie pandemii.
No i to oczywiście napędza strach, to jest takie błędne koło, bo przestępczość faktycznie zaczęła rosnąć, no więc ludzie kupują więcej broni, to nasycenie rynku bronią jest coraz większe, dochodzi do różnego rodzaju absurdalnych sytuacji, czy to masowych strzelanin, o których Państwu mówiliśmy, że ta liczba, wydaje się, że ten rok będzie rekordowy pod względem tych masowych strzelanin, czyli takich, których rannych zostaje lub zabitych zostają co najmniej 4 osoby, nie włączając sprawcy, no kiedy dochodzi do jakichś tego rodzaju wydarzeń, no to pojawiają się głosy, że trzeba ograniczyć dostęp do broni albo jakoś lepiej to regulować. Nic z tego zwykle nie wychodzi, ale ludzie zaczynają się obawiać, że ten dostęp do broni zostanie ograniczony, więc kupują jej więcej. No i tak to nam rekordowo rośnie i rzeczywiście Amerykanie, ostatnie lata dla producentów broni to był bardzo dobry okres.
No tutaj winni są nie tylko politycy, ale także media, jak mówię, media nie tylko prawicowe, ale w ogóle wszystkie media, które jakby w mniejszym lub większym stopniu promują tę narrację, że jest niebezpiecznie, trzeba się bronić i trzeba brać sprawy we własne ręce. Tutaj akurat też wina popkultury, która jakby od no, bardzo, bardzo dawna stawia na piedestale właśnie ludzi, którzy działają, czasem łamiąc prawo, czasem naginając prawo, no ale jakby zawsze ze szlachetnych pobudek. Znaczy, no, jak przyjrzeć się temu dokładnie, to superbohaterowie robią dokładnie to. Znaczy, Batman jest przestępcą. Batman bierze sprawy we własne ręce, no bo szaleje przestępczość, ktoś musi się tym zająć, w związku z tym on uważa, że jest do tego właściwą osobą. Ale jak się nad tym zastanowić tak nieco rozsądnie, to dlaczego Elon Musk ma tylko dlatego, że jest bardzo bogaty, ma przywdziewać maskę Batmana i płaszcz i kopać ludzi. To znaczy, tak nie wolno, ale wszyscy superbohaterowie działają w ten sposób. Oczywiście były na ten temat dzieła popkultury, które troszkę krytycznie podchodziły do problemu, czy superbohater nie jest przypadkiem przestępcą. Tutaj kłaniają się przede wszystkim Watchmenowie, ale to jest problem z amerykańską popkulturą, która taką narrację forsuje od bardzo, bardzo dawna.
No dlatego wspomniałem o tym, że te prawa oparte na doktrynie zamku nazywano Make My Day, no bo przecież w filmach z brudnym Harrym jest dokładnie to samo. Te najsłynniejsze sceny, w którym on mówi do you feel lucky, punk, kiedy tam znowu rozwala jakiś gości, oczywiście czarnych, którzy napadają na bank, albo w innej scenie, kiedy właśnie mówi te słynne zdanie Make My Day, to są z kolei czarni, którzy napadają na kawiarnię, taki bar szybkiej obsługi, gdzie Harry przesiaduje, no to robi dokładnie to samo, to znaczy wchodzi, nie musi tego robić, wchodzi i wszystkich zabija.
No przynajmniej jest policjantem. To
no
znaczy...
jest policja, okej.
Okay. Nie, ale, nie bronię, to też uważam, że filmy o brudnym Harrym są straszne.
W tej scenie, w której w wielu z tych scenach on naprawdę nie musi już użyć broni, bo sprawa jest załatwiona, a mimo wszystko straszy jej użyciem. No ale dobrze, wystarczy, że sobie Państwo zobaczą, to jak gdyby to potwierdza to, o czym Piotr mówił, o tym, jaki obraz świata i jednocześnie jaką postawę promują różne produkty amerykańskiej popkultury.
A jak do tego dodamy to nasycenie bronią i to, że ci ludzie po prostu mają możliwość działania tak, jak pokazuje im popkultura, czy jak mówią im media, no to jakby w sumie nie ma się co dziwić, że to się dzieje. To znaczy jestem przekonany, że w każdym innym kraju, gdyby było takie nasycenie bronią palną, to zwykłe sytuacje, które nie wymagałyby to złe słowo, ale sytuacje, które nie musiałyby się skończyć tragicznie, też by się kończyły. To znaczy, czy Państwo naprawdę sądzicie, że konflikty parkingowe w Warszawie nie kończyłyby się strzelaninami, gdyby ludzie mieli broń? Oczywiście, żeby się kończyły.
No i oczywiście do tego jeszcze może dochodzić kwestia zaufania do instytucji państwa, czy w ogóle obecności instytucji państwa. To znaczy, czy Amerykanie wierzą, że, nie wiem, policja przyjdzie im z pomocą, albo czy mają zaufanie do tej policji. No i znów badania Instytutu Gallupa, ja mam tutaj dane z 2020 roku, czyli to jest ten okres pandemii, kiedy no, sytuacja wyjątkowa i ta przestępczość zaczyna rosnąć, no, zaufanie do policji spada. To nie są jakieś ogromne spadki, to było 48%, którzy twierdzili, że ufają policji bardzo lub znacznie. No, w szczytowych momentach to było 64% na początku lat 2000, no ale widać, że te spadki następują.
W ogóle spadek zaufania do instytucji publicznych to jest w ogóle szersze i dużo starsze zjawisko. Tutaj mówiliśmy o tym wielokrotnie. Wietnam, afera Watergate, od lat 70. regularnie, stale Amerykanom spada zaufanie do państwa. Jeszcze na początku lat 70. połowa Amerykanów uważała, że ludziom można ufać. Bo to nie jest zaufanie nie tylko do instytucji państwowych, ale w ogóle zaufanie, a teraz to jest już mniej niż 1/3. No więc jakby kultura paranoi, kultura nieufności, często uzasadnionej, no bo rzeczywiście i Wietnam, i afera Watergate pokazały, że państwu nie wolno ufać, a kiedy ludzie do siebie strzelają, to też rozumiem, że przekonanie, że innym ludziom nie wolno ufać, też spada, kiedy widzisz, że ludzie do siebie strzelają na ulicach. Ale rzeczywiście błędny koło, znaczy z którego trochę nie ma wyjścia, bo czy jest wyjście? Zabrać broń, zabrać ten czynnik, który sprawia, że te konflikty kończą się tragicznie.
No tak, tylko znów zwolennicy dostępu do broni powiedzą, to nie zawsze, jeżeli już o tym opowiadamy, nie zawsze jest tak, że dochodzi do strzelania, czy że takie sytuacje to są sytuacje z wykorzystaniem broni. Ostatnio w Nowym Jorku mieliśmy do czynienia z taką historią, która wywołała protesty i też jak gdyby przyczynia się do tej dyskusji na temat prawa do samoobrony, bo tam 1 maja 24-letni mężczyzna nazwiskiem Daniel Penny zadusił na śmierć Jordana Neely'ego, to 30-letni bezdomny, a cała sytuacja miała miejsce w pociągu nowojorskiego metra. Penny jest biały, Neely był czarnoskóry. Penny jest weteranem. Ja na to też zwracam uwagę. Bardzo często w takich sytuacjach to są byli żołnierze. Młodzi ludzie, ale już po służbie wojskowej. Często się słyszy, że to są weterani, którzy mieli jakieś kłopoty psychologiczne, którzy nie mieli odpowiedniej opieki. To także na to warto zwrócić uwagę, że Amerykanie produkują dużą liczbę weteranów młodych z określonych środowisk, którymi później się odpowiednio nie zajmują. Ale tak nie było w przypadku Penny'ego, który nie miał żadnych wcześniej kłopotów z prawem. Natomiast Neely, z tego co wiemy, no to był to była osoba, która była chora psychicznie, uzależniona od narkotyków i miała już na koncie chyba około 40 aresztowań, zwykle jednak za jakieś drobne wykroczenia przestępstwa, choć zdarzały się także bodaj 3 aresztowania za przemoc wobec osób właśnie w metrze. Oczywiście Penny i inni pasażerowie metra o tym nie wiedzieli.
No i Neely zaczął się zachowywać głośno, żebrał w metrze, mówił, że jest głodny i wreszcie wpadł we wściekłość, mówił, że tak się nie da żyć, rzucił kurtkę na podłogę, część pasażerów się odsunęła i wtedy ten 20-parolatek interweniował, to znaczy zaczął po prostu obezwładniać Neely'ego i go po prostu udusił z pomocą 2 innych pasażerów, którzy trzymali go za jakby tam kończyny, a Neely złapany w takim chwycie duszącym stracił przytomność i umarł. Już wiemy, że ten były Marine dostanie zarzuty spowodowania śmierci, nie zabójstwa, ale spowodowania śmierci, no ale to jest kolejny przypadek człowieka, który bierze sprawy w własne ręce. Czy Neely był osobą w kryzysie bezdomności? Tak. Czy był chory psychicznie? Tak. Czy można się go było bać? Pewnie tak. Ale czy to jest powód, żeby kogoś udusić? Jakby zwracam uwagę na taką argumentację, która też się bardzo często pojawia w tych wszystkich zwolenników prawa do samoobrony, że no tak, ale na przykład ten ktoś był pijany. No dobra, ale bycie pijanym to nie jest coś, co powinno kończyć się śmiercią. Albo to, że byłeś pod wpływem narkotyków, to też nie jest karane śmiercią, a już tym bardziej nie powinno być karane śmiercią przez jakiegoś człowieka, który po prostu do ciebie strzela. Znaczy, jasne, na każdą z tych osób można zwrócić uwagę, że zachowywała się nieodpowiednio. Trzeba było nie pomylić drzwi, trzeba było dobrze sprawdzić adres, trzeba było nie wsiadać do cudzego auta na cudzym parkingu. Znaczy, to wszystko jest prawda, tylko po pierwsze, kto z państwa nigdy nie popełnił podobnego błędu, a po drugie, to wszystko nie są rzeczy, które powinny się kończyć śmiercią lub poważnym zranieniem.
No tak, ale ta sprawa Neeley'ego w Nowym Jorku wywołała no, duże kontrowersje. Tacy politycy jak Alexandria Ocasio-Cortez natychmiast powiedziała, że to było morderstwo i oczywiście do tego dochodzi cały czynnik rasowy, bo stwierdzili, że Penny, gdyby był czarny, natychmiast zostałby aresztowany. Tutaj znowu warto dodać, że jego nie aresztowano, to znaczy przesłuchano i wypuszczono do domu. Dopiero w piątek 12 maja ma usłyszeć zarzuty w dniu, kiedy nagrywamy podcast. I to jest coś zaskakującego, dziwnego, dla mnie niezrozumiałego. Natomiast cała dyskusja jest interesująca o tyle, że właśnie padają takie argumenty, które przytoczył Piotr, słuszne, ale z drugiej strony padają argumenty mówiące, że państwo czy władze miasta nie wywiązują się absolutnie ze swoich obowiązków i że ludzie czują się w metrze zagrożeni, a jednocześnie nie wiedzą, jak sobie z tym zagrożeniem poradzić lub nie mają zaufania do instytucji, że te instytucje im pomogą. I w przypadku Neeley'ego też często pojawia się ten argument mówiący, że on był na radarze, to nie było tak, że instytucje kompletnie go zignorowały, on był miał oferowaną pomoc, były próby jakoś wyciągnięcia go z kryzysu bezdomności i z uzależnienia, ale mimo wszystko on przez te luki w systemie przechodził i wracał do tego metra w coraz gorszym stanie. Więc to jest chyba też pytanie, właśnie ta dyskusja powinna dotyczyć obowiązków państwa. Pamiętasz może, jak byliśmy w Waszyngtonie, była taka sytuacja, ja poszedłem wziąć nam kawę na drogę, a ty zostałeś na ulicy i opowiadałeś mi później, że ulicą, kiedy mnie nie było, przechodził jakiś czarnoskóry facet, który był agresywny i nie wiadomo było, co może zrobić i ludzie go ignorowali.
On był głośny po prostu. Nie wiem, czy był agresywny, bo nikomu nic nie robił. Był rzeczywiście nadzwyczajnie głośny, wściekły, ale po prostu przechodził ulicą. No i nie wiem, nie jestem Amerykaninem, ale moja pierwsza intuicja jest taka, no, że wtedy po prostu troszkę się wycofujesz. Jeśli w metrze jest ktoś agresywny, to w Berlinie czy w Warszawie to samo, to po prostu zmieniam wagon, a nie rzucam się na tego kogoś, żeby próbować go dusić.
No dobrze, tylko że widzisz, w Stanach Zjednoczonych dochodzi ten element, o którym mówiliśmy na początku, to znaczy zawsze musisz zakładać, że ten człowiek potencjalnie ma broń. Ja myślę, że to bardzo wiele zmienia, to jest po pierwsze. A po drugie, jednak liczba osób, które na przykład w Waszyngtonie widzisz, i to nie są tylko osoby bezdomne, tylko osoby, które albo są pod wpływem jakichś substancji odurzających, albo po prostu są chore psychicznie, jest znacznie większa niż na ulicach na przykład Warszawy. Jeżeli do tego dodać ten element, ten człowiek może mieć broń, myślę, że wielu Amerykanów tak o tym myśli, no to wydaje mi się, że to jest mieszanka wybuchowa, a do tego jeszcze oczywiście dochodzi element rasowy, bo od tego nie możemy uciec, bo to imaginarium w Stanach Zjednoczonych, które przedstawia czarnoskórych mężczyzn jako osoby potencjalnie agresywne i właściwie gotowych przestępców, no to ma ogromnie długą historię. Warto sobie zobaczyć chociażby klasyczny film Narodziny Narodu z początków XX wieku i to trwa oczywiście Brudnego Harego i inne tego rodzaju produkcje.
Opowiadaliśmy o tym wszystkim w odcinkach poświęconych inkarceracji.
Tak jest. Jeżeli te wszystkie trzy czynniki, spadek zaufania do instytucji publicznych lub brak tych instytucji, powszechność dostępu do broni plus uprzedzenia rasowe, tak bardzo silnie wdrukowane, zresztą te uprzedzenia mają sami czarni wobec czarnych mężczyzn, jeżeli to wszystko na siebie nałożysz, no to masz taką mieszankę wybuchową. I moim zdaniem takie są efekty.
No a na dziś to wszystko. Znowu nie było wesoło, znowu nie było przyjemnie. Już sami jesteśmy tym zmęczeni, to przyznajemy. Mieliśmy dzisiaj przed nagraniem tego odcinka rozmowę z Łukaszem, że naprawdę dramatycznie potrzebujemy jakiegoś lżejszego tematu.
I dlatego w przyszłym tygodniu postaramy się opowiedzieć Państwu o temacie nieco lżejszym. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.